będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie. Ja w studio witam naszego gościa, pan Marek Banowski, specjalista do spraw komunikacji marketingowej, zawodowo zajmujący się budowaniem strategii marek oraz technikami komunikacji społecznej, a społecznie właśnie prezes Stowarzyszenia Kongres Rodzin, członek, założyciel Koalicji dla Rodziny, twórca projektu Rodzina równa się dobra marka. Więc witam serdecznie, panie Marku. O rodzinie dzisiaj porozmawiamy, ale też o niebezpieczeństwach, które grożą rodzinie, bo rodzina to jest marka sama w sobie, ale dzisiaj próbuje się wytworzyć nową markę, markę o nazwie gender. No i tę markę, jak każdą, próbuje się sprzedać w opakowaniu, które niekoniecznie musi oznaczać zawartość, to co jest wewnątrz. Będziemy starali się dzisiaj zatem na tę markę spojrzeć i ją po prostu rozpakować. Ale na początku może, panie Marku, powiedzmy o pana doświadczeniach jako rodzica także w związku z tą marką genderowską.
No, doświadczenia są rzeczywiście niedawne, powiedziałbym, jeśli chodzi o gender. Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy zostały ogłoszone standardy WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczące wychowania seksualnego. Myśmy się dopiero tak naprawdę wtedy obudzili. Do tego momentu staraliśmy się być rodziną, która w jakiś sposób chce funkcjonować normalnie, chce funkcjonować w społeczeństwie, czyli chcieliśmy być normalną katolicką rodziną. Działaliśmy społecznie, ale w taki, powiedziałbym, bardzo spokojny sposób. Natomiast w momencie, kiedy się pojawiły standardy WHO, w zeszłym roku w kwietniu i myśmy się o tym dowiedzieli, to w tym momencie jakby to było jak rażenie piorunem. Natychmiast skomponowałem dużego maila, pokazując, na czym polega niebezpieczeństwo tych planowanych zmian kulturowych i seksualnych, powiedzmy, w wychowaniu dzieci. Pokazałem przykłady z innych państw, z Bazylei, Szwajcarii, z Niemczech, z Niemiec, z Anglii, różnych państw, w jaki sposób są budowane seksboxy na przykład dla dzieci w przedszkolach. Rozesłałem to do rodziców wewnętrznymi mailingami naszych dzieci, które chodzą do szkół i przedszkoli. No to jest ponad 100 osób. My mamy czwórkę dzieci z żoną, więc było komu rozsyłać. No i proszę sobie wyobrazić, że nikt nie odpowiedział na te maile. Dopiero po jakimś czasie zaczęliśmy pytać znajomych, dlaczego nie odpowiedzieli na maile, dlaczego nie zareagowali. Chcieliśmy zrobić jakiś list protestacyjny, coś w ogóle zadziałać. Okazało się, że nikt to nie uwierzył. To jest niemożliwe, mówili rodzice. No to zaczęliśmy dalej głębiej tego szukać, zaczęliśmy się bardziej interesować tym, no i się okazało, że albo jedni w to nie wierzą, albo po prostu uważają, że nie ma w tym nic złego. I to było dla nas szokujące.
I która grupa jest liczniejsza jakby, bo chyba wydaje się, że jednak w Polsce przynajmniej wciąż no jest takie przekonanie, że to jest tak absurdalne, że aż niemożliwe.
Wydaje mi się na teraz, że w tym środowisku poznańskim liczniejsza była grupa tych, którzy w to nie wierzyli, ale było bardzo wielu takich rodziców, którzy uważali, że standardy wychowania seksualnego są w porządku, że to tak należy to wprowadzić. Ja mogę powiedzieć o pewnym doświadczeniu. Moja córka z przedszkola, 4 lata, według standardów WHO to dziecko małe powinno zacząć się uczyć masturbacji, poznawać, czym jest dawanie sobie przyjemności. Zacząłem pokazywać, rozmawiać na ten temat z rodzicami na spotkaniu urodzinowym. Byli wszyscy rodzice z grupy, to było ponad 20 osób. I większość rodziców reagowała na moje opowiadanie, na czym polegają w tej chwili bajki w telewizji, gdzie koniki, jakieś kucyki pony zmieniają płeć przed ślubem. Moje dziecko mi to opowiadało. Ja do tej pory nie miałam o tym bladego pojęcia, że tak się coś się dzieje. Rodzice zaczęli mówić, że nie ma w tym nic złego. No to jak to nie ma nic złego w tym, że zwierzęta zmieniają płeć? Przecież to jest, można powiedzieć, takie programowanie dziecka na zmiany, które można wprowadzić w kulturze. Można wprowadzić w jego wychowaniu. Reakcji nie było żadnych. Gorzej było w szkole podstawowej. Mój syn, który ma 13 lat, zaczął w którymś momencie oglądać, w tej chwili ma 13 lat, zaczął w którymś momencie oglądać film. Pozwoliłem mu na to, film był ładny, zobaczyłem w gazecie opis krótki tego filmu i tytuł Lekcja miłości. Tytuł bardzo fajny. W opisie komedia bez ograniczeń. Duża stacja, godzina bodajże 20, ile dobrze sobie przypominam. Siadłem razem z nim i zacząłem ten film oglądać. I okazało się, że bohaterem tego filmu jest gwiazdor porno, który przyjeżdża do jakiejś rodziny, małżeństwo z jednym synem, notabene w wieku 13 lat. I ten gwiazdor porno w tej rodzinie zaczyna normalnie razem z nimi żyć, razem z nimi funkcjonować. Zaprowadza swojego syna, tego chłopaka do seksshopu, kupuje mu jakąś lalkę seksualną, zabawkę, powoduje, że rodzice trafiają w którymś momencie do jakiegoś klubu porno, który on notabene otwiera. Oni się tam nawzajem zdradzają w tym klubie porno. Jakiś horror dla mnie. Wszystko ładnie pokazane w ładnych kolorach. Kolorach ikeowskich. Pięknych, kolorowych barwach. Film nie pokazywał nagości, tylko pokazywał przez cały czas gwiazdora porno, który penetrował tą rodzinę. Na końcu tego filmu gwiazdor porno odjeżdża swoim kabrioletem ze swoją koleżanką z tego domu i mówi, nie myślałaś kiedyś o rodzinie? Ona mówi, tak, no kiedyś myślałam, nawet byłam raz jednocześnie z ojcem, dziadkiem, wujkiem, z kimś tam jeszcze. Taki był film. Zakazałem mojemu synowi oglądać ten film. Ale również na spotkaniu z rodzicami opowiedziałem im o tym, słuchajcie, taki film był emitowany i moje dziecko oglądało to. On był bez ograniczeń, to była lekcja miłości. Co wy o tym sądzicie? Matka wzruszyła ramionami, jedna z matek siedzących obok wzruszyła ramionami. No o co ci chodzi? Przecież to jest aktor. To jest zawód. No, dla mnie to był szok.
A to jest twoje dziecko, można by powiedzieć.
Tak, dla mnie to był szok, dlatego że no, to nie jest aktor. Tak, no, nie chcę tego nazywać po imieniu, ale to nie jest aktor. On swoim aktorstwem nie zarabia na życie. To jest problem. Problem polega na tym, że uświadomiliśmy sobie z żoną, że my tak naprawdę nie potrafimy rozmawiać pomiędzy sobą. Mówię my jako rodzice z rodzicami innych dzieci w szkole o ważnych problemach, o ważnych sprawach. My rozmawiamy o głupotach, za przeproszeniem. Rozmawiamy o tym, ile pali nasz samochód, jak ubrać dziecko na jakiś balik, czy jakie kwiaty kupić nauczycielce na dzień nauczyciela. To jest wszystko. Tak naprawdę nie rozmawiamy o wartościach. Nie potrafimy ich eksponować. Myśmy się w tym momencie zdecydowali na to, żeby nie ukrywać się z tym, że jesteśmy rodziną katolicką. I tutaj te doświadczenia dalej można powiedzieć, są, jakby one się pogłębiają, tak? Czyli zaczęto nam na przykład na samochodzie rysować znaki Monster High. Ojcze, to jest taki znak jak szrama cięta i szyta chirurgicznie. Matka innej córki, innej koleżanki z klasy mojej córki, przekonywała tą córkę i że my zakazujemy naszemu dziecku kupowania lalek Monster High. Czyli zakazujemy i tak naprawdę bronimy ją przed jakimś szczęściem używania tego rodzaju zabawek. Tymczasem my po prostu nie chcemy, żeby nasza córka bawiła się zabawkami, które mogą jej zaszkodzić. To jest tego typu reakcje okazało się, że są typowe. I to nas bardzo zaniepokoiło. To pokazało, że jako rodzina katolicka tak naprawdę w tej chwili żyjemy w społeczeństwie, którego nie znamy. My nie znamy naszych sąsiadów, nie znamy ludzi, którzy prowadzają swoje dzieci razem z naszym dzieckiem do klasy. Nie wiemy, co oni myślą, jakie są ich poglądy. Nie potrafimy o tym rozmawiać. I to jest powód, dla którego zaczęliśmy intensywniej działać jako stowarzyszenie, jako rodzice skupiający się, powiedzmy, przy jakichś ideach.
Dawniej było tak, że żeby kontrolować, no to trzeba było mieć wojsko, trzeba było mieć jakieś służby, nie wiem, ubeków, tak? No dzisiaj jakby sami się wystawiamy na takie, nazwijmy to, szpiegowanie, ale generalnie kontrola przechodzi na inny poziom, to jest kontrola umysłów. No i chyba wygląda na to, że niektóre umysły zostały w Polsce uprowadzone.
Tak można powiedzieć, tak. Jesteśmy poddawani bardzo skomplikowanej inżynierii społecznej, bardzo skomplikowanemu procesowi manipulacji. To jest, to nie jest, ja nie mówię teraz nic nowego, to jest zrobione w sposób prawie że oficjalny, tak? Czyli można powiedzieć, że manipulacja społeczeństwem stała się normą. Tak jak można powiedzieć o tym, że jest manipulacja reklamowa, tak zwane różnego rodzaju psychotechniki, tak jak są socjotechniki, które działają na całe zbiorowości, społeczeństwa czy grupy, tak samo są psychotechniki, które działają na poszczególne jednostki. I tutaj te techniki w tej chwili są już tak bardzo zaawansowane i tak bardzo skomplikowane, że można powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie ich zauważyć. Jak bardzo one na nas wpływają. I to jest rzeczywiście niebezpieczne. To nie jest nowa rzecz. To już od czasów Goebbelsa, czasów komunistycznych, hitlerowskich Niemiec. Te techniki były bardzo, bardzo mocno rozbudowywane i udoskonalane. Można powiedzieć w ten sposób. Jeszcze Goebbels mówił o tym, że należy w taki sposób okłamywać społeczeństwo, żeby im większe jest kłamstwo, tym bardziej społeczeństwo jest w stanie je przyjąć. Mówił wprost w ten sposób, nawet mogę to zacytować. Trzeba tak kłamać, żeby ludzie sobie pomyśleli, to musi być prawda, bo przecież nie można aż tak bardzo kłamać. To była myśl, która przyświecała od początku tego rodzaju inżynierii społecznej. W tej chwili inżynieria społeczna jest dużo bardziej rozbudowana, dlatego że razem z tą inżynierią idą różnego rodzaju narzędzia, nie tylko marketingowe, to już nie tylko marketing, to są dyrektywy, to są różnego rodzaju prawa, które wspomagają rozbudowywanie inżynierii społecznej.
No, to jest szalenie niebezpieczne. Mówił pan o tych standardach WHO. Patologia staje się standardem, to jest po pierwsze, ale także z WHO konferencję organizowało Polskie Ministerstwo Zdrowia i Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. No. A więc pieczątka z orzełkiem.
Tak. No, dlatego mówię, że to jest... żyjemy w czasie, w którym nie możemy przyjąć autorytetu instytucji. Musimy weryfikować autorytet szkoły, czy autorytet nauczyciela. Tak samo autorytet lekarza, czy jakiegoś innego zawodu. Po prostu żyjemy w świecie, w którym autorytety przestają być autorytetami. Musimy się z tym pogodzić. Jest to pewien problem, dlatego że, tak jak powiedziałem, ta inżynieria społeczna jest manipulacją. I teraz, dlaczego ona jest taka niebezpieczna? Dlatego, że są pewne idee, takie jak idea gender, ideologia gender, powiedziałbym bardziej. Ideologia gender, która uważa się za prawa człowieka. Tak? W pewnym momencie w ONZ-cie, w Parlamencie Europejskim ktoś określił, że prawo wyboru płci to jest prawo człowieka. Rozpoczęła się wielka dyskusja, tak, czy płeć, czy nie płeć, czy to kultura i tak dalej. I doszli do wniosku ci ludzie tam, że to jest prawo człowieka, które jest ponadkulturowe, ponadregionalne, ponadpaństwowe. Ono powinno być wprowadzone wszędzie, w całej Unii Europejskiej, w ogóle na całym świecie. I teraz w momencie, kiedy oni do tego doszli, ci ludzie w Parlamencie Europejskim, to myśmy zostali w pewien sposób zaskoczeni tym, w jaki sposób ta inżynieria społeczna do jakich rozmiarów urasta. I tutaj mamy cały szereg różnego rodzaju dyrektyw. To są nie tylko traktaty europejskie, to są już w tej chwili uzależnienie na przykład pobierania środków z Unii Europejskiej, środków pomocowych, od wprowadzania jednocześnie ideologii gender. I to jest ta koncepcja gender mainstreaming, czyli uznanie, że gender musi być w głównym nurcie polityki. I teraz jest to swoiste kuriozum, dlatego że mówi się tak. W tej chwili nie jest istotne, jeśli ktoś deklaruje we wniosku o środki unijne, nie jest istotne to, że będzie traktował mężczyzn i kobiet równo. To już nie ma wartości, to jest minus jeden punkt. Jeśli ktoś w ogóle rozróżni mężczyzny i kobiety, to dostaje zero punktów. Jeśli ktoś będzie rozróżniał mężczyzn i kobiet i będzie badał, w jaki sposób są dyskryminowane kobiety albo mężczyźni u niego na przykład w zakładzie pracy czy w szkole, to w ten sposób dostaje plus dwa albo plus trzy punkty, jeśli takie badania rzeczywiście prowadzi i prowadzi archiwizację tego takich danych. To oznacza, że Unia Europejska promuje te mniejszości, te grupy, które są dyskryminowane. I to jest tak zwane dyskryminowane. I to się nazywa dyskryminacją pozytywną. Taki termin został wprowadzony. I teraz, żeby dobrze zrozumieć tą dyskryminację pozytywną, która jest de facto tak naprawdę dyskryminacją większości, trzeba zrozumieć jedną rzecz. Chodzi o to, że dyskryminacja pozytywna to jest nic innego jak tylko promowanie mniejszości seksualnych albo promowanie w ogóle mniejszości w taki sposób, żeby de facto dyskryminować większości. Czyli podam przykład, akurat przykład z województwa mazowieckiego, gdzie wydano taki poradnik, w jaki sposób wydawać środki unijne, przyznawać środki unijne, pomocowe. Na uczelni technicznej kobiety stanowiły, które ubiegały się o stypendium doktoranckie, stanowiły 29%. No więc w rozdziale środków, które są na te stypendia przeznaczone, była instrukcja, żeby podać więcej dla kobiet, żeby stypendia były większe, po to, żeby je dopingować do tego, żeby robiły stopnie naukowe na uczelni technicznej, a mężczyznom dawać mniej. Na tym ma polegać tak zwana dyskryminacja pozytywna, czyli kobietom dawać więcej, mężczyznom mniej. Dlaczego? Nie ma właściwie na to żadnego powodu. Dyskryminacja pozytywna jest tak naprawdę bardzo złą techniką manipulacyjną, dlatego że po pierwsze jest strasznie trudno określić, która grupa jest naprawdę dyskryminowana. Bardzo trudno jest określić, w którym momencie ona przestaje już być dyskryminowana, kiedy należy przestać dawać te dodatkowe środki dla grupy dyskryminowanej. To nie sposób to powiedzieć.
Ale z tego też, co pan mówi, panie Marku, to wnioskuję, że w genderyzmie, tak to nazwijmy, jest bardzo dużo marksizmu, czyli tej takiej walki klas.
Tak, no tu się w ten sposób mniej więcej to określa. No, określa się jakąś grupę, jakąś klasę. Mówi się, że to jest grupa dyskryminowana i ta grupa będzie faworyzowana. Ale co to jest za grupa? Nie potrafimy tego określić. W tej chwili na przykład stosuje się jedną z takich socjotechnik, które się stosuje bardzo często, jest pewne przekłamywanie faktów, pokazywanie w innym świetle. Na przykład mówi się, że kobiety w Polsce zarabiają mniej niż mężczyźni. Tak, no, funkcjonuje takie stwierdzenie w mediach. Gdyby się przyjrzeć temu, gdzie one rzeczywiście zarabiają mniej niż mężczyźni, no to nagle wychodzi szydło z worka. Zespół profesora Zająca z Uniwersytetu Warszawskiego prowadził długie, skomplikowane badania, żeby zobaczyć, gdzie właściwie kobiety zarabiają mniej od mężczyzn. Okazało się, że to nie jest prawdą. Kobiety w małych przedsiębiorstwach zarabiają więcej o około 23% niż mężczyźni. Kobiety w urzędach rzeczywiście zarabiają o około 3-4% mniej niż mężczyźni. Ale od razu jest uwaga, że to nie jest spowodowane dyskryminacją. To jest po prostu spowodowane chociażby tym, że więcej kobiet pracuje w urzędach niż mężczyzn. I one zajmują więcej stanowisk mniej płatnych. To jest powód. Natomiast w zakładach przemysłowych, w wielkich zakładach przemysłowych, kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni o 26%, dlatego że w zakładach przemysłowych przede wszystkim się produkuje, czyli tam są potrzebni ludzie wykonujący zawody męskie. Tam są potrzebni inżynierowie, tam są potrzebni budowlańcy, ludzie obsługujący piece hutnicze i tak dalej. To jest zupełnie zawody, których kobiety nie chcą wykonywać.
Pachnie seksizmem, panie Marku. No,
pracowałem przez kilka lat dla jednej z większych hut na świecie. Szkła, huty szkła. Tam zajmowałem się dużym programem marketingowym, wprowadzeniem marki tej huty. Rzeczywiście było tak, że na załogę, powiedzmy 300-osobową, 20 kilka kobiet to były mężczyźni. Przepraszam, 20 kilka osób to były kobiety. Tutaj nie było po prostu potrzeby zatrudnienia kobiet. One nie będą wykonywały pracy fizycznej, bo po prostu nie lubią się brudzić. I to jest cała filozofia. Tu nie ma żadnego seksizmu. Natomiast jeśli chodzi o postawę marketingową tego rodzaju firm, bo to jest tak samo istotne, tworzy się pewien model rodziny, tworzy się pewien model klienta. I tutaj te wielkie przedsiębiorstwa, które przeznaczają ogromne środki finansowe na budowanie marketingu, one tak naprawdę chcą wytworzyć pewien typ klienta. I tutaj tworzy się, to jest, dalej wszystko się wkłada do tego jednego worka tej inżynierii społecznej. Huty, producenci różnych produktów, dla nich największym, najlepszym klientem jest klient, który dużo zarabia. To nie jest rodzic, który wychowuje dużo dzieci. To jest człowiek, który albo w ogóle nie ma dzieci, albo ma jedno. Takie są zalecenia. Tam były tego rodzaju zalecenia. Jeśli pokazujecie rodzinę, to pokazujecie ją z jednym dzieckiem albo po prostu...
Czyli tacy, którzy prowadzą generalnie konsumpcyjny styl życia. Czyli kupują, bawią się, wydają pieniądze.
Tacy, którzy chcą kupić, są gotowi kupić droższy produkt. To jest celem. Jeśli marketing w ten sposób jest ustawiany, nie tylko na poziomie rządowym, czy Unii Europejskiej, czy dyrektyw, ale również na poziomie konsumenckim, na poziomie firm, i one są do tego, w żaden sposób nie są, powiedzmy, ograniczane w tym marketingu, to w tym momencie tworzy się pewna moda, model rodziny. On jest wytworzony kulturowo. To jest pewien rodzaj kultury. I ta kultura właśnie na tym polega. To jest kultura konsumpcyjna. To jest kultura konsumpcjonizmu. To nie jest kultura rodziny. Nie jesteśmy w czasie, nie żyjemy w czasach, w których rodzina była wartością. Ja wiem, że wielu ludzi, kiedy pyta się ich, co jest dla ciebie największą wartością, mówi rodzina. Ale dla producenta, dla rządzących, największą wartością jest ktoś, kto pracuje, kto płaci duże podatki. I dlatego taka kultura konsumpcjonizmu jest, się rozwija. To jest,
no to owszem, jest... ale jak nie będzie dzieci, to nie będzie kim rządzić i nie będzie podatnika.
Tak, to tutaj to jest oczywista oczywistość. Tutaj w ogóle nie ulega to żadnej wątpliwości. No, są opracowania, na przykład opracowanie Gary Beckera, który pisał, dostał Nagrodę Nobla nawet za taką pracę, ekonomia dążeń ludzkich. On wykazał jasno i wyraźnie, najbogatsze państwo to jest państwo, które rozwija się ludnościowo, które prowadzi dobrą politykę ludnościową. Takie państwo jest w stanie się utrzymać ekonomicznie. Polska takiej polityki nie prowadzi i my to czujemy. Jako rodzina wielodzietna my to doskonale widzimy. Na czym polega problem tak samo tutaj? No, badania ONZ-u wykazują, że w Polsce do końca tego wieku będzie bodajże 16-17 milionów mieszkańców. Jesteśmy cały czas w tym stanie niżu demograficznego. Mamy przyrost demograficzny tak niski, w tej chwili ten współczynnik się waha między 1,3 a 1,4, dokładnie nie potrafię powiedzieć, jaki to jest współczynnik, powinien być 2,1. Wiadomo, że...
Do zwykłej zastępowalności
pokoleń, tak jest. Wiadomo, że następne pokolenia się nie odtworzą, dlatego że w tej chwili jesteśmy w tym okresie, kiedy wiek rozrodczy osiągnęły pokolenie ostatniego wyżu demograficznego i ci ludzie w tej chwili nie chcą mieć dzieci. To oznacza, że my się nie odtworzymy jako Polska, jako naród. Jeśli tego nie zahamujemy w ciągu najbliższych kilku lat, a nic na to na razie nie wskazuje, żeby to było możliwe, to tak naprawdę to będzie proces nieodwracalny. Takie analizy są już prowadzone, to jest jasne. Tutaj nie ma wątpliwości co do tego. To już jest zbadane, udowodnione. Te analizy demograficzne są, znają je nasi rządzący. Ale oczywiście nic z tego z tym nie zrobią. No, powód jest też prosty. Powód jest taki, że rządzący myślą perspektywą swojej kadencji, perspektywą swojego rządzenia. To jest perspektywa 4 lat. Ja jako ojciec muszę myśleć perspektywą lat 30 albo 50. Kiedy buduję dom, to nie buduję domu na okres mojego tylko i wyłącznie krótkiego życia, tylko buduję na okres 50 albo do 100 lat. I tak budują w ogóle Polacy. Jako marketingowiec w firmie budowlanej zlecałem bardzo kosztowne badania na to, jakie są preferencje Polaków. Tak? I Polacy pokazywali, że oni wybierają materiały budowlane, które mają 50 do 100 cykli, czyli od 50 do 100 lat. Czyli to Polacy nie myślą kategorią jednego pokolenia. Oni myślą o swoich dzieciach. O tym, że to będzie majątek, który dalej pozostanie.
Ale rządzący tak nie mogą pomyśleć o Polsce jako o domu?
I to jest problem. To jest problem. Tutaj nie mamy tego rodzaju myślenia. Rządzący, to od nas zależy, jacy oni są. To jest kwestia naszej dojrzałości obywatelskiej. W jakich rządzących będziemy wybierać. W tej chwili mamy właśnie ten problem. My musimy dojrzeć, jako społeczeństwo musimy dojrzeć do tego, żeby wybierać ludzi, którzy nie myślą kategorią 4 lat. Bo to jest kategoria bardzo krótkiego, nawet nie rozwoju gospodarczego, tylko bardzo krótkiej perspektywy gospodarczej.
Tylko jak dojrzeć, panie Marku, bo mówi pan, spotyka się pan z rodzicami i oni mówią, ale o czym ty do nas mówisz?
Tak. Pamiętam w jakimś opracowaniu było podawane, że niektóre plemiona indiańskie, kiedy podejmowały ważne decyzje strategiczne, to zawsze brały pod uwagę perspektywę 7 pokoleń. Że ta decyzja ma mieć wpływ jeszcze na 7 pokoleń naprzód. I to jest perspektywa, którą powinni myśleć rządzący. Mnie nie interesuje to, że jakiś rządzący pomyśli tylko i wyłącznie, czy będzie dalej wybrany. Mnie to tylko i wyłącznie doprowadza do czerwoności, do wściekłości, że w ten sposób mogą myśleć rządzący, bo to nie są ludzie, którzy mnie reprezentują. Na tym polega problem. Ja nie wiem, w jaki sposób dojrzewać. Wiem tylko, że dojrzewanie musi być związane, nasze dojrzewanie obywatelskie, takie, które ja osobiście również w tej chwili przeżywam, to jest dojrzewanie w ten sposób, że nie mogę siedzieć spokojnie. Nie mogę pomyśleć sobie, że zagłosowałem, koniec, na tym skończyło się moje działanie obywatelskie. To nie jest ta droga. Jedyne, co mogę zrobić tak naprawdę, to przyglądać się temu, co się dzieje. Przyglądać się temu, w jaki sposób ci ludzie głosują. W jaki sposób, jakich wyborów dokonują w Sejmie czy w Parlamencie Europejskim. Patrzeć im na ręce. Bo oni dokonują wybory złe. Wybory, które nie są wyborami dla mnie czy dla moich dzieci. I to jest klucz. W tej chwili, kiedy patrzę na eurodeputowanych, którzy przyjmowali, głosowali za raportem na przykład europosłanki Lunaczek. Tym raportem, który jest znany z tego, że staje się kartą drogową środowisk LGBT. Środowisk, które są przeciwne rodzinie. To znaczy, że za czym ten człowiek głosował? Za narodem polskim? Głosował za narodem polskim jednego pokolenia. To jest jedno pokolenie. Poza nimi już dalej żadnego pokolenia nie będzie. Więc za czym on głosował? Czy to jest człowiek, którego możemy wybrać w następnych wyborach?
No, ale rządzący Polską powiedział kiedyś, że go nie interesuje to, co będzie w przyszłości. Go interesują Polacy tu i teraz, którzy żyją w tym roku nad Wisłą.
Tak, no powiedział również, że Niemcy wydają ogromne kwoty na działalność prorodzinną i ona nie przynosi pożądanych efektów. Powiedział nawet, weźcie się po prostu do roboty. Tak, no. Dobrze, nie powiedział tego mi w twarz, bo byłoby bardzo krucho. Nie potrafiłbym dyskutować spokojnie, słysząc tego rodzaju słowa. To jest oczywiście cynizm, z czymś takim nie da się dyskutować. Ale spójrzmy na to z innej strony. Niemcy rzeczywiście wydają ogromne pieniądze na to, żeby prowadzić politykę rodzinną, rozbudowaną, boję się nawet nazwać prorodzinną, politykę rodzinną. Rzeczywiście tam idą bardzo duże pieniądze socjalne, ale z drugiej strony Niemcy są krajem, chyba w Europie największa liczba dzieci odbieranych rodzicom jest właśnie w Europie. Jest właśnie w Niemczech. Tak, Jugendamt tutaj przoduje. To w 2010 roku to była bodajże liczba 42 tysięcy dzieci odbieranych w Niemczech. Druga kwestia, jaka jest sytuacja rodziny w Niemczech? Ile Niemcy mają dzieci? Niemcy nie mają dzieci. Niemcy mają jedno, dwójkę dzieci. Tutaj nie ma mody na rodzinę. W Niemczech dzieci mają muzułmanie. Tak? Oni chodzą, matka muzułmańska, jak niedawno byłem w Düsseldorfie w konferencji, w markecie, widzę Niemkę, która idzie z jakimś aparatem fotograficznym, z czymś takim, cała uśmiechnięta, sama jedna ze swoim chłopakiem i widzę z drugiej strony muzułmankę zawiązaną chustą, ale razem z nią piątka dzieci. Po niej pozostanie dużo dzieci, ten naród się rozbuduje, po Niemkach nie. Angela Merkel w 2010 roku też na konferencji mówiła, że multikulti się już nie sprawdziło. To już nie ma asymilacji. Ci ludzie się już nie asymilują z narodem niemieckim. Wtedy mówiła o tym, że w Düsseldorfie co trzecie dziecko jest dzieckiem niemieckim w szkole. Oni wtedy potrafili obliczyć, w którym momencie w Düsseldorfie, w tym regionie, stracą suwerenność demograficzną. W tej chwili ten proces jeszcze bardziej przyspieszył. W Berlinie już są całe szkoły, w których nie ma ani jednego niemieckiego dziecka. To jest kierunek, który oni wybrali. Jeśli państwo będzie szło w kierunku ideologii gender, ideologii świeckich, jeśli będzie przeszkadzało w rozwoju rodziny, to choćby nie wiem, jakie pieniądze były przeznaczone na rodzinę, to rodziny i tak nie będą się rozwijały, bo ludzie po prostu nie będą chcieli mieć dzieci. Będą wybierali inne kierunki, będą wyjeżdżali na zachód. To jest chyba w tej chwili najbardziej niebezpieczne.
A czy jest możliwe przerwanie tego koła, albo posługując się wypowiedzią z materiału, z informacji dnia, czy jest możliwość powstrzymania tej kuli śniegowej? No bo tak, rządzący patrzą przez pryzmat kolejnych wyborów, realizują różnego rodzaju dyrektywy, zasłaniają się, że to Europa, że oni w sumie by chcieli, ale nie mogą. Później media promują określony styl życia. Jak pan mówi, producenci różnego rodzaju towarów chcą mieć odpowiedni typ konsumenta. Czy jest możliwe, bo z każdej strony ta rodzina jest dzisiaj zagrożona i do tego dokonuje się to uprowadzenie umysłów, o którym wspomnieliśmy.
Możliwość jest tak naprawdę tylko jedna. To jest odpowiedź przemyślana. Dużo szukaliśmy różnego rodzaju rozwiązań i w stowarzyszeniu, i z innymi stowarzyszeniami. Dużo na ten temat rozmawialiśmy. Tak naprawdę rozwiązanie jest tylko jedno. My musimy dobrze wybierać. Nie chcę wskazywać żadnej partii politycznej. Nie w tym kierunku. Nie po to to mówię. My po prostu musimy dobrze wybierać. Rządzący muszą wiedzieć, że oni reprezentują nas. Nas jest większość. Rodziców w Polsce jest większość. My jesteśmy w milionach. Ci, którzy idą w ideologię ateistyczne, to jest garstka w tej chwili. To nie jest dużo ludzi. Oni po prostu głośno krzyczą. Natomiast my siedzimy spokojnie. Natomiast musimy zrozumieć, że my nie mamy spokoju. Tylko spokój się już skończył. Mógłbym nawet zacytować słowa Goebbelsa teraz. Goebbels kiedyś powiedział coś takiego. Kto jest przeciwko nam, kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Czyli kto milczy, tak naprawdę działa na naszą korzyść. I tu jest problem. Ci, którzy siedzą w fotelach wygodnie i myślą, że wszystko będzie dobrze, że to nie ich dotyczy, to ci są w błędzie. Bo tu nie ma końca. Nie ma końca tej inżynierii społecznej. Nasze dzieci w tej chwili są porywane. One są porywane, one są zmieniane. To jest niestety prawda. Ja wiem, że to jest niezauważalne w tej chwili, bardzo trudno zauważalne, bo ludzie mówią, u nas nie ma tego problemu, tak? Była swego czasu afera w Poznaniu na przykład, kiedy jedno ze stowarzyszeń próbowało robić zajęcia genderowe w szkołach. Udało się wycofać te zajęcia genderowe ze szkół. Powiedzieliśmy, że tego nie chcemy. To stowarzyszenie w końcu nie zrobiło, czy tam zrobiło tylko w kilku, więc nie było problemu. Ludzie podnieśli wielkie larum, kiedy się dowiedzieli, że są przebierane dzieci, chłopcy w sukienki, dziewczynki jakoś inaczej i tak dalej. Czyli tutaj jakby tego rodzaju wyraźne sygnały padały i w ten sposób ludzie się buntowali i rzeczywiście było to, dawaliśmy sobie z tym radę. Ale gdzieś indziej jest jeszcze problem. Problem polega na tym, że kiedy nasze dzieci w tej chwili w szkołach mają wprowadzoną ideologię gender. Ja wyciągnąłem mojej córce z tornista podręcznik. Podręcznik drugiej klasy. Dzisiaj wyciągnąłem. Poszła do szkoły bez książki.
Siódemka to...
To jest klasa druga, ćwiczenie do matematyki, część siódma. Mhm. Tak? To jest podręcznik, w którym nie ma ani słowa o gender. Nie ma ani słowa o gender. To jest podręcznik, w którym jest bardzo fajne, świetnie zrobione, dydaktyczne ćwiczenie matematyczne. Naprawdę fajna rzecz. Ale kiedy...
Do matematyki.
Do matematyki, tak. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem czytać teksty, zainteresowałem się tym bardzo mocno, czytać teksty, które tutaj są, okazało się, że wprowadzono pewną zmianę w pojmowaniu, albo pewną zmianę w stereotypie pojmowania, w stereotypie kobiety i mężczyzny. Tak jak do tej pory analizowano podręczniki lat 90., początku lat 2000, gdzie kobieta była często przedstawiana jako osoba stojąca przy garach, zmywająca, gotująca, mężczyzna siadał z gazetą albo naprawiał samochód, czyli przypisywano pewne typowe role męskie i role żeńskie. Nie mówię, że to było dobre. Mhm. I nie mówię, że tak trzeba podtrzymywać tego rodzaju stereotypy, bo tak nie jest. Kobieta nie jest od tego, żeby stać w kuchni, a mężczyzna od tego, żeby czytać gazetę. To jest oczywiste. Problem polega na tym, że w tej chwili odwrócono te role. I w tych podręcznikach już pokazuje się mężczyznę, który płacze, który mówi o miłości, któremu przypisuje się cechy miękkie, typowe, do tej pory typowe dla kobiet, przedstawione w ten sposób kobiety. Natomiast kobiety przedstawia się jako racjonalne, zdroworozsądkowe, walczące, pokonujące smoka czy jakiegoś tam potwora i tak dalej. Czyli dokonano dokładnie odwrócenia tych ról. Tak jak nie było dobre wprowadzanie tego rodzaju, czy podtrzymywanie tego rodzaju stereotypów kiedyś, tak samo w tej chwili deprecjonowanie mężczyzny, pokazywanie mężczyzny niezgodnie z tym, jaki on naprawdę jest, tak naprawdę będzie szkodzić. Będzie szkodzić przede wszystkim tożsamości młodych chłopców. Oni już nie będą się wychowywali w sposób taki, jak w rodzinie widzi chłopiec widzi wzorce w rodzinie, tylko będzie mu wtłaczany zupełnie inny wizerunek. I to jest niebezpieczne. To jest gender. To jest tak naprawdę gender. Gender to nie tylko seksualizacja. Ja wiem, że ta seksualizacja w tej chwili jest bardzo modna i trzeba bardzo mocno na to zwracać uwagę, buntować się przeciwko temu. Ale gender również pojawia się w tego rodzaju czytankach.
No właśnie, panie Marku, gdybyśmy ten produkt, bo trochę o opakowaniu powiedzieliśmy, tak? Gdybyśmy powiedzieli, co w tym opakowaniu, które nazywa się gender, mówi się, zwolennicy gender mówią, że to jest nauka, próbują wprowadzać to na uniwersytety, no po to, żeby mieć legitymizację tego, żeby wychowywać, nie tylko kształcić kadry genderowców, którzy pójdą później jak taki pas transmisyjny, przypominają mi się te komunistyczne wszystkie frazesy, do proletariatu, bo sobie wychowają nowy proletariat właśnie taki genderowski. Mhm. Więc ten produkt, gender.
Tak. Ja mogę powiedzieć jako marketingowiec, jako ktoś, kto się zajmuje bardziej manipulacją społeczną niż ideologią czy filozofią. Tutaj na temat istoty gender bardzo fajnie, bardzo dobrze mówi ksiądz profesor Bortkiewicz czy ksiądz profesor Oko. Oni świetnie pokazują te filozoficzne podstawy gender i rzeczywiście odsyłam do wykładów profesorów, księży profesorów, gdzie można znaleźć w internecie bardzo dużo.
Jutro jestem z księdzem profesorem Bortkiewiczem na aktualności dnia umówiony w Radiu Maryi.
To jest, słuchałem wykładów księdza profesora, rozmawiałem z nim indywidualnie. To, co przekazuje ksiądz profesor Bortkiewicz, jest rzeczywiście niesamowite i pokazuje tą istotę gender zupełnie z innej strony filozoficznej. Ja na to patrzę od strony manipulacji społecznej. Dla mnie gender to jest nie tylko, bo jest taka próba zawężenia tego terminu. Tak mówi się, no gender, to niektórzy mówią, no to jest nauka, niektórzy wysyłają nawet do ministra, żeby minister potwierdził, tak, to jest nauka. To jest kompletną bzdurą, no po co minister ma potwierdzać naukę? No nauka boni się sama. No ale tak robią, tak, niektórzy naukowcy, zupełnie tego nie rozumiem. Mówi się o tym, sprowadza się to tylko i wyłącznie do pojęcia płci kulturowej tak zwanej, tak, czyli jakiegoś stereotypu czy zwyczaju. To są próby zawężenia pojęcia. Ja postrzegam gender jako inżynierię społeczną, czyli coś, co jest bardzo skomplikowanym zespołem różnego rodzaju technik, socjotechnik, różnego rodzaju sposobów oddziaływania emocjonalnego, psychotechnik, czyli oddziaływania na jednostkę, czyli różnego rodzaju technik, które mają poprzez manipulację społeczeństwem doprowadzić do osiągnięcia jakiegoś celu.
Czyli gender, tak marketingowo rzecz ujmując, nie jest produktem, ale jest tą inżynierią, która ma wytworzyć produkt. Produktem będę ja, poddany tym technikom.
Tak można powiedzieć. Bardzo spłycę. Mhm. Pokażę na przykładzie prostego produktu, nie wiem, szklanki, czegokolwiek, tak, telefonu. Jeśli takie urządzenie jeśli ma się lepiej sprzedać, to wprowadzanie do niego różnego rodzaju zmian technicznych wymaga ogromnego nakładu finansowego. Trzeba wprowadzić nową linię technologiczną, wymyślić coś, jakieś nowe patenty i tak dalej. To jest bardzo skomplikowany i bardzo trudny, bardzo kosztowny proces. Kto jest najlepszym klientem dla firmy produkującej tego rodzaju urządzenia? Ktoś, na kogo można podziałać bodźcem seksualnym. Jeśli ja, pokazując urządzenie jako marketingowiec, powiem, pokażę przy tym ładną dziewczynę i będę miał rozseksualizowanego klienta, to ta dziewczyna mi zastępuje wszystkie wydatki marketingowe czy technologiczne, jakie musiałem wydać na wprowadzenie nowego produktu. To jest interes przedsiębiorstw. Rozseksualizowany klient to jest najlepszy klient, bo to jest klient uzależniony. uzależniony od bodźca. Ja już nie działam wtedy jako marketingowiec bodźcem, skomplikowanym bodźcem technologicznym. Już nie muszę przekonywać klienta do tego, że ten produkt ma jakieś super, świetne parametry i że został jakoś super unowocześniony. Wystarczy, że pokażę ładną, nagą dziewczynę, która, czy półnagą dziewczynę, która zadziała bodźcem na klienta i ten klient to kupi, bo on jest rozseksualizowany. Jeśli jestem rządzącym i chcę działać na określone grupy społeczne, to wystarczy, że zadziałam odpowiednim bodźcem, który spowoduje, że ta grupa społeczna będzie mi przychylna. Ja będę dla niej bardziej atrakcyjny. To są techniki ingracjacji, czyli te tak zwane techniki podobania się, techniki podobania się wyborcom czy klientom, tak w cudzysłowie. To, tutaj seksualizacja jest tak naprawdę w interesie ludzi, którzy chcą sterować masami. Na tym to polega.
Panie Marku, zaprosimy może naszych telewidzów do rozmów. Dzisiaj, proszę Państwa, gościmy pana Marka Banowskiego, który jest specjalistą do spraw komunikacji marketingowej. Zawodowo zajmuje się budowaniem strategii marek, technikami komunikacji społecznej, jest prezesem Stowarzyszenia Kongres Rodzin i członkiem, założycielem Koalicji dla Rodziny, twórca projektu Rodzina równa się dobra marka. Oby właśnie rodzina była dla nas tą dobrą marką, bo wielu przecież chce, prawda, żeby ta rodzina no, była taką, żeby miała dobrą markę, żeby moja rodzina była w porządku, żebyśmy się kochali, żeby dzieciaki były wykształcone, żeby też w życiu im się udało, tak, żeby chłopak trafił na właściwą dziewczynę, dziewczyna na właściwego chłopaka. Więc jest to pragnienie takie szczęścia generalnie w człowieku, tylko że te pragnienia trochę są nieraz źle kanalizowane przez te inżynierie.
Tak, my możemy działać w ten sposób. To jest oczywiście pewne antidotum, ale nie całkowicie. To nie jest taka całkowita odtrutka, ale to jest pewne antidotum. Czyli możemy zadziałać marketingiem na marketing, tak? Czyli możemy zadziałać na świadomość innych rodziców. Jeśli jest nas więcej i my wprowadzimy program, na przykład szkoła przyjazna rodzinie, przedszkole przyjazne rodzinie, książka przyjazna rodzinie i stowarzyszenia, organizacje, które są, które zajmują się tymi problemami, w jakiś sposób ocenią, zweryfikują taką szkołę, przedszkole czy książkę, to w ten sposób osiągamy efekt wiarygodności. Możemy powiedzieć, tak, rzeczywiście ta szkoła zwraca uwagę na to, żeby nie wprowadzić elementów genderowych czy elementów niezgodnych z wychowaniem rodzinnym czy katolickim. Pamiętajmy o tym, że szkoła nie jest od tego, żeby wychowywać dzieci zamiast rodziny. Szkoła jest od tego, żeby wspomagać rodzinę w wychowaniu dzieci. To jest jej funkcja. Szkoła nie może przejąć funkcji rodziny. To jest nie do zrobienia. I dlatego tego rodzaju weryfikacja, chociażby w postaci nadawania tego rodzaju znaków, jest potrzebna. I na tym się opiera, można powiedzieć, marka rodziny. My chcemy w ten sposób współpracować z gminami, szkołami, instytucjami, z bardzo wieloma miejscami, wszędzie tam, gdzie jest kontakt społeczny. Po to tylko, żeby rozpowszechniać pewną ideę rodzinności. Tak? To jest pewne antidotum. Współpracuję też z urzędami gminnymi, różnymi w całej Polsce i padają takie pytania, no, jak temu przeciwdziałać? W jaki sposób przeciwdziałać tej ideologii gender? No i tak naprawdę w momencie, kiedy pojawia się jakiś wyraźny przepis, jakaś wyraźna dyrektywa, to oni nie mają na to wyjścia. Nie mają wyjścia. Muszą, jeśli chcą mieć środki unijne, to muszą przeprowadzić szkolenie genderowe. Pytanie tylko, kto ma te szkolenie przeprowadzić. Bo na przykład w województwie mazowieckim wydano bardzo wyraźną instrukcję, gdzie się podaje konkretnie, że organizacje, które są do tego, żeby przeszkalać pracowników, to są organizacje feministyczne. Tam się poleca organizacje feministyczne. Jakim prawem? Tego nie powinni robić. Dlaczego organizacje feministyczne mają szkolić w sprawach polityki równości płci? Nie widzę takiego uzasadnienia. Natomiast no, takie uzasadnienie
ma być takiej proweniencji, prawda, ta polityka równościowa.
Nie można tego robić. A tego rodzaju rzeczy się zdarzają. One są w instrukcjach, w różnego rodzaju materiałach, które można na stronach urzędów pobrać. Jak się temu głębiej przyjrzeć, zobaczyć, gdzie jak to funkcjonuje w tej chwili w takich, powiedzmy już, wykonawczych materiałach, no to się okazuje, że ten gender jest rzeczywiście obecny, można powiedzieć, w tej chwili wszędzie. Stąd jest potrzeba aktywnego działania i pokazywania się z drugiej strony. Oni nam pokazują gender, no to my pokażmy, rodzina, tak? Jeśli weźmiemy 100 Polaków, to ilu będzie progenderowych, a ilu będzie prorodzinnych? Miażdżąca ilość będzie za rodziną, więc po naszej stronie jest siła, tylko my musimy po prostu wstać z fotela i powiedzieć, no dobrze, no jestem za, tak? No jestem za rodziną, muszę to pokazać.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo?
Halo?
Prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bardzo się cieszę. Piotr z Łodzi, z tej strony.
Witamy.
Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za obecność pana Marka. Jestem też rodzicem, jestem rodzicem czwórki dzieci. I ten temat jakoś tak jest też bliski ze względu też miejsca, w którym mieszkamy, ale także tego, co się dzieje. Bardzo mi się podoba i też można potwierdzić te słowa dotyczące siły w rodzinie. Myślę, że też jest jakaś taka bierność od jakiegoś czasu, tak my doświadczamy, że rodzice jakoś tak jesteśmy gdzieś tam bierni, zamiast odkryć tego, że mamy bardzo duży wpływ i nasz głos jest bardzo ważny. Ja tylko chciałem tutaj przypomnieć, że w zeszłym roku w Łodzi podjęliśmy pewną inicjatywę, w której staraliśmy się przeciwstawić działaniom dotyczącym edukacji seksualnej prowadzonej do szkół w naszym mieście. I w ciągu 2 miesięcy 3,5 tysiąca rodziców i wychowawców, takim trochę cichym, bez żadnego rozgłosu, zebrało podpisy pod protestem. I widać, że głos ten jest i był ważny dla władz rządzących w tym mieście, chociaż nie tak bezpośrednio był jakoś odzew ze strony miasta, ale jednak dało dużo do zastanowienia i do myślenia. Dlatego bardzo się cieszę, że tutaj pan Marek przedstawia i dosyć mocno wskazuje na nas rodziców, że jesteśmy dużą siłą, bo jesteśmy, żeby nie powiedzieć, największą siłą na dzień dzisiejszy i przynajmniej nasze doświadczenie jest takie, że tak naprawdę gender w obliczu rodziny zdrowej, poukładanej odbija się, jest małe, jest niczym, bo ta bliskość z dziećmi, gdzie rodzic, czyli my dajemy tą dobrą wiedzę, informację, spojrzenie na seksualność, spojrzenie na miłość jest tak niesamowita, że elementy, które się pojawiają ze strony gender, jakby topnieją, tak? Tutaj bardzo niesamowicie też te mechanizmy, o których pan mówi, są jakby kolejnym krokiem, taką wiedzą, co się dzieje wokoło. I też jakby się podoba to, że nie mamy się tego przestraszyć, tak? Tylko żeby wyjść do przodu. Tutaj chyba padł taki argument, że jeżeli jest tam strony marketing, to że my też powinniśmy podjąć jakieś działanie, ale też w sposób taki naturalny, nie wiem, czy to dobrze odczytałem, ale bardzo, bardzo fajny kierunek.
Dziękujemy panie Piotrze serdecznie, pozdrawiamy i też pan też już coś zrobił, bo była ta akcja, jak pan mówił, i w niej uczestniczył. No to jest to, co do czego pan panie Marku zachęca, tak? Wstać z fotela.
Tak, tak. No to jest ważny głos, podkreślenie. Ja być może nawet za mało podkreśliłem tą wagę rodziny, bo tutaj w naszym doświadczeniu, naszej rodziny, wielka zmiana, taka diametralna zmiana nastąpiła w momencie, kiedy myśmy zaczęli się modlić wspólnie. Ja wiem, że to może wydawać się mało, ale de facto dla nas, dla naszej rodziny to była zmiana potężna. Myśmy się zaczęli wspólnie modlić. Wtedy myśmy zaczęli zauważać, jakie są problemy każdego z nas, bo każdy z nas coś prosił, o czymś mówił i ta chwila wspólnej modlitwy codziennie wieczorem powoduje, że myśmy w zupełnie inny sposób zaczęli się integrować. I tutaj wola rodziców, ja zaraz dojdę do tego wychowania seksualnego, bo to jest bardzo ważna sprawa, zwłaszcza w Łodzi, bo rzeczywiście tam w zeszłym roku były fundowane lekcje, były refundowane przez urząd lekcje prowadzone przez jedną z organizacji feministycznych, ale jeszcze może co do tej rodziny. U nas w momencie, kiedy myśmy zaczęli się modlić, Ta zmiana doprowadziła do jeszcze jednej rzeczy, która była już rewolucyjna i spowodowała rzeczywiście niesamowitą rzecz. Chodzi o to, że myśmy wyłączyli całkowicie telewizor. I to był moment, w którym rodzina tak naprawdę zaczęła się zmieniać. Okazało się, że mamy duży stół w kuchni, nie aż tak duży, ale duży. Wszyscy, kiedy siadamy, jest nas sześcioro. Każdy zajmuje się tam swoim. Jedni rysują, dziewczynki zwłaszcza lubią jakieś prace plastyczne. Najmłodszy dwulatek oczywiście coś tam sobie wylewa, przelewa i tak dalej, i tak dalej. Każdy coś swojego robi. Ale okazało się, że rodzina zaczęła się spotykać. Myśmy zaczęli ze sobą rozmawiać i myśmy zaczęli żyć własnymi problemami, swoimi nawzajem. I to było niezwykłe doświadczenie dla integracji rodziny. I teraz na czym polega wychowanie seksualne? Dlatego tak bardzo mocno podkreślam tą kwestię, że szkoła ma wspomagać rodzinę w wychowaniu, a nie odwrotnie. Ponieważ szkoły nie mają prawa wprowadzać ideologii gender, czy wprowadzać lekcji wychowania seksualnego, czy tych lekcji prowadzonych przez organizacje feministyczne bez uzgodnienia z rodzicami. Oni nie mogą tego zrobić. Tymczasem szkoły to robią. To nie tylko są te dodatkowe zajęcia prowadzone przez tych tak zwanych edukatorów seksualnych. Bo to są ludzie młodzi, to nie są żadni edukatorzy, to nie są nauczyciele. Wystarczy wejść na strony internetowe organizacji i zobaczyć, w jaki sposób prowadzony jest nabór tych ludzi, czego oni się uczą. Oni przechodzą przez przeszkolenie ginekologiczne. To nie są specjaliści. Oni nie powinni uczyć dzieci. Nie ma takiego miejsca dla nich w szkole. Ci ludzie w zeszłym roku, notabene z Łodzi przykład, kiedy na jednej z lekcji, to matka do nas pisała maila, na jednej z lekcji edukatorka seksualna mówiła o tym, co to jest fisting. Ja się też dopiero wtedy dowiedziałem o tym. Przepraszam, że o tym mówię tutaj, w tej stacji, ale muszę o tym mówić, bo my musimy sobie z tym radzić, my rodzice. Ale o tym dowiedziały się dzieci na szkole, na lekcji wychowania tej seksu, nie wiem, jak ona się tam dokładnie nazywa, ta lekcja. Ale fisting to jest technika masochistyczna, sadomasochistyczna, polegająca na penetrację pochwy lub odbytu pięścią. Dzieci o tym się dowiedziały na lekcjach. Oczywiście, że nie wiem, jak to było, czy dzieci o to zapytały, tą edukatorkę, czy ona sama wyszła z inicjatywą, żeby takie coś powiedzieć. Ale takich rzeczy nie można robić. Nie można tego robić dzieciom. Moje dzieci śpiewają w kurku kościelnym. One chodzą, my wychowujemy dzieci w sposób chrześcijański. Nagle pójdą do szkoły i dowiedzą się, że seksualność jest oddzielona od uczuciowości. To jest straszne. Nie wolno tego robić. Szkoła nie powinna się zgadzać na tego rodzaju lekcje. I my, rodzice, mamy na to wpływ. Ja się oburzam, ale to jest sprawa bardzo ważna. To jest podstawowa sprawa, żeby rodzice tak naprawdę pomiędzy sobą zaczęli się rozpoznawać, kto jest katolikiem, kto jest chrześcijaninem, kto rzeczywiście wyznaje podobne wartości. To jest bardzo ważne. Żebyśmy my nawzajem zaczęli się rozpoznawać, kim tak naprawdę jesteśmy.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Lidia z Torunia. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam ojca Dariusza i pana Marka i bardzo dziękuję za tak ważny temat i dziękuję telewizji Trwam za to, że często tę sprawę porusza. Ja jestem z Torunia i chciałam tylko poinformować już mieszkańców Torunia, że 29 marca, czyli w przyszłą sobotę, w Toruniu, w Centrum Dialogu Jana Pawła II na placu księdza Frejchowskiego odbędzie się sympozjum właśnie na temat gender pod tytułem Wychowanie inaczej. Gender, o co tu chodzi? Sympozjum rozpoczyna się o godzinie 9 mszą świętą w kaplicy seminarium, a następnie w Centrum Dialogu będą konferencje. Tych konferencji chyba tutaj 7 naliczyłam, które będą prowadzili zarówno ksiądz Sławomir Kostrzewa, także pani poseł Anna Sobecka i inni profesorowie. Także no, tematów jest dużo i z tego, co tutaj czytam, to są bardzo interesujące i zapraszam wszystkich mieszkańców Torunia na to sympozjum. I jeszcze raz dziękuję bardzo i pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Lidio, z Panem Bogiem. Te inicjatywy są niezwykle ważne, niezwykle cenne, żeby...
Tak, jest dużo takich inicjatyw i bardzo dobrze, że one się odbywają. Wszystko jest świetnie. Tych konferencji też jest bardzo dużo. Różnica jednak jest dosyć istotna. Polega ona na tym, że my robimy konferencje, my dyskutujemy, spotykamy się i tak dalej, natomiast genderyści robią programy, wprowadzają je do urzędów, wprowadzają je do szkół, wprowadzają je do podręczników, a my tego już nie robimy. I tą różnicę trzeba zniwelować. My musimy zacząć robić programy edukacyjne, musimy zacząć robić, zadbać o to, żeby wychodziły odpowiednie książki i nie pozwalać na to, żeby wprowadzano nam gender, ale w sposób aktywny. Nie tylko konferencje. Trzeba robić konferencje. Mhm. Oczywiście, że tak. Absolutnie neguję. Świetna rzecz. Trzeba się podpisywać pod różnego rodzaju listami poparcia. To jest bardzo ważne, bo to pokazuje, jak duża jest siła nas wszystkich razem. Ale musimy w organizacjach społecznych przechodzić do aktywnego, realnego działania.
Czyli żeby nie spotykać się i nie przegadać całości, prawda? Po prostu gadać, a nie ma kto się wziąć za robotę.
Tak, bo nie wystarczy zanegować. Nie wystarczy zanegować już w tej chwili, bo co z tego, że my zanegujemy? To jedno zauważymy, a 10 następnych przejawów genderyzmu nie zauważymy. My musimy zacząć aktywnie budować naszą rzeczywistość, bo w przeciwnym razie tak naprawdę zmienia się kultura. Przechodzimy z kultury, w której wyrośliśmy, tak naprawdę kultury zbudowanej na chrześcijańskim obrazie człowieka. Przechodzimy do kultury człowieka nieograniczonego w swojej wolności. To już nie będzie, nie będziemy mówić o, nie wiem, orientacji płciowej, tylko będziemy mówić o orientacji zaspokojenia seksualnego. To już nie będzie mężczyzny i kobiety, bo w tej chwili już do tego zaczynamy dochodzić. Już nie ma kilku płci. Tych płci, ostatnio ksiądz profesor Bortkiewicz wymienił chyba 56. Mówił o tym, że widział 50. W tą stronę to idzie. To jest, zmienia się kultura. To nie jest kwestia tego, trzeba chodzić i brać udział w konferencjach, trzeba robić konferencje, to prawda, ale my musimy zacząć działać.
I przyjmijmy kolejny telefon, proszę bardzo, halo. Prosimy.
Problem jest bardzo ważny, bo młodzież zwykle chce poznawać jak najwięcej, szczególnie chce poznawać.
My bardzo słabo panią słyszymy. Nie wiem, czy jest możliwość, żeby pani mówiła trochę bliżej słuchawki.
A teraz?
O, teraz bardzo dobrze.
Mówię, że młodzież jest zwykle bardzo ciekawa i to jest oczywiście dobre. I zwykle chce szczególnie chcę poznać coś, co wszyscy mówią, że jest coś czymś złym. I tutaj jest sytuacja taka, że to będzie zarówno zadanie dla katechetów, jak i dla uczących biologii, wychowawców. No już nie wiem, bo kto będzie wypuszczany i w jakim celu, jeśli chodzi o tą edukację rodzinną. Bo oni będą chcieli to poznać. I oni muszą wiedzieć to. Nie tak jak teraz. No teraz to już mniej więcej się wie, no szczególnie, ale większość ludzi się nie bardzo orientuje, o co chodzi. Trzeba, żeby to uporządkować, podać w jakichś punktach czy omówieniach zasadniczych krótkich, no do kilkunastu najwyżej, ja myślę, że może mniej. I żeby to było wytłumaczone konkretnie, o co chodzi i dlaczego to jest złe. Ludzie mają inteligencję przeważnie przeciętną, bo to jest tak, prawda, jak ten trójkąt u podstawy, prawda, są ludzie przeciętni, potem leci trójkąt w górę, są coraz zdolniejsi i na końcu są geniusze.
Pani Doroto, rozumiemy, bardzo serdecznie dziękuję. Chodzi o to, żeby cały czas docierać z tymi treściami, temu służy między innymi to nasze spotkanie.
Tak, tutaj pani poruszyła bardzo ważną kwestię tego, żeby rozmawiać z nauczycielami również o tym, co jest w szkołach, ale z drugiej strony rozmawiać pomiędzy sobą. Zaproponowałem w którymś momencie wprowadzenie takiej akcji dla dziadków. Niech się włączą seniorzy. Seniorzy niech w takim razie przeprowadzą taką akcję. Opowiedz wnuczkom o swoich dziadkach albo o swoich rodzicach. nie ma nic bardziej wpływającego pozytywnie na tożsamość młodego pokolenia, na tożsamość dzieci, jeśli usłyszą o dokonaniach, o wielkich czynach albo po prostu o historii swojej rodziny. Moje dzieci przed zaśnięciem uwielbiają po prostu różnego rodzaju opowieści. Oni nie chcą czytania książek nawet. Oni chcą opowiadać o dziadku, który był ułanem, albo tego typu rzeczach. To są rzeczy, które tak naprawdę budują ich tożsamość. Są tacy też, którzy wychodzą z tym dalej, czyli zaczynają organizować się w parafiach. No, w Poznaniu na przykład pani Irena Szostak, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jest niesamowitą kobietą. Ona organizuje w kościołach spotkania z rodzicami, spotkania dla ludzi. Takich ludzi w Polsce jest więcej. Tu chodzi o to, żebyśmy się w jakiś sposób identyfikowali, spotykali, żebyśmy potrafili się zobaczyć nawzajem. Dlatego myśmy założyli też tą koalicję. Nazwaliśmy ją Koalicja dla Rodziny. Mamy stronę internetową dlarodziny.net. Na tej stronie można już nawet się zacząć, nawet indywidualne osoby mogą się tam zgłaszać, a zwłaszcza takie osoby, które chcą na przykład u siebie w parafii zrobić spotkanie po to tylko, żeby porozmawiać na temat tego, czy jakie są przejawy gender u nich na miejscu. Jak się temu dobrze przyjrzeć, to są na 100%, dlatego że on jest po prostu wszędzie w tej chwili.
No jeżeli jest w książce do matematyki, no to prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.
Ja coś takiego bym chciał powiedzieć, że obrona przed złem, a tym właśnie jest gender, wymaga najważniejszej inwestycji, jaką jest inwestycja w ludzkie sumienie. I to od zarania, ale również w każdym wieku. A jednocześnie najpoważniejszą katedrą do głoszenia tej prawdy są codzienne relacje międzyludzkie, bo nie każdy może uczestniczyć w wykładach. I jaką rolę dałby Pan głosicielom prawdy w dobie tego, co Pan zaznaczył, powszechnego braku autorytetów, co powinni oni robić, żeby również nie byli, powiedzmy, objęci tym zjawiskiem? I jak Pan w tym całym zagadnieniu widzi rolę Ducha Świętego? To wszystko. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Pawle. Szczęść Boże.
Tak, no mówiłem już, że dla nas taką zmianą rewolucyjną to była zmiana w momencie, kiedy wprowadziliśmy modlitwę. To jest ewidentnie. Ale to, co Pan powiedział, jest cały czas widzę, że Państwo też podkreślają ten jeden aspekt, czyli tego, w jaki sposób my w rodzinie musimy zacząć się integrować, w jaki sposób my w rodzinie musimy zacząć funkcjonować. Przede wszystkim musimy zweryfikować i swoją wiedzę, i na temat w ogóle wychowania chrześcijańskiego i zweryfikować swoje chrześcijaństwo, w ogóle zweryfikować, kim my jesteśmy. To jest niezwykle istotne. Spojrzeć na to, czym jest w ogóle rodzina. Jakie my prowadzimy, w jaki sposób my wychowujemy seksualnie nasze dzieci. Tak? W jaki sposób? W jaki sposób wychowuje moja żona, w jaki sposób wychowuję ja? Tutaj nie trzeba żadnych wielkich lekcji. Tu nie trzeba z całą pewnością naciągania prezerwatywy na banana, jak to się robi na lekcjach. Po co się to robi? Nie ma takiej potrzeby żadnej, absolutnie żadnej. Tu nie chodzi o techniczną umiejętność wykonywania tej czynności. Gdyby tak było, to producenci prezerwatyw podawaliby to na opakowaniach albo wewnątrz, na instrukcjach. Tego się nie podaje. To robi się tylko po to, żeby rozseksualizować dzieci. W domu my musimy zrobić coś zupełnie innego. My musimy pokazać dzieciom, dlaczego czułość jest związana z miłością. Pokazać im miłość pomiędzy nami. Kiedy ostatnio mąż dał żonie kwiaty po 15 latach małżeństwa? Kiedy ostatnio ją przytulił przy dzieciach? Kiedy razem szli za rękę i tak dalej? To są przejawy miłości. Pokazywanie, na czym polega wstydliwość. Uszanowanie wstydliwości dzieci. Pokazanie im, mówienie im, pokazywanie im, w jaki sposób mają, nie wiem, ubierać się, czy w jaki sposób odnosić się do innych. Poszanowanie ciała, własnego ciała. To są elementy wychowania seksualnego w domu. To wystarczy. Nie potrzebujemy lekcji seksu w szkole. Mówi się o tym, że jak taki, bardzo często pada taki kuriozalny argument, jeśli nie zrobimy lekcji wychowania tam jakiegoś seksu, tak, to dzieci dowiedzą się o tym w internecie. Nieprawda. To my jesteśmy od tego, żeby widzieć, co dzieci oglądają. Są filtry różnego rodzaju, zabezpieczające przed tym, żeby dzieci nie docierały do różnego rodzaju obrazów seksualnych. Oczywiście, że jesteśmy w tej chwili w takim momencie, w którym jest epatowanie seksem. Ten seks jest wszędzie obecny. Jeśli wejdziemy na jakieś portale internetowe, te najbardziej znane portale internetowe, to tam tak naprawdę na gości jest mnóstwo. Co z tego, że ona jest przykryta czasami jakimś kusem, prawda, bielizną, ale to jest tak naprawdę obraz erotyczny. I wszędzie tam dziecko będzie się z nim spotykać. Tylko my jesteśmy od tego, my rodzice, jesteśmy od tego, żeby być odtrutką dla dzieci. to u nas w domu, w atmosferze rodzinności, ciepła, miłości, jesteśmy tak naprawdę w stanie pokazać im, że seks to jest nie tylko i wyłącznie przyjemność, ale to jest również uczuciowość, to jest prokreacja. Po to jest seks. On nie jest tylko i wyłącznie po to, żeby dawać sobie czystą przyjemność, jak chcą tego różnego rodzaju wyzwolone organizacje, które próbują nam edukować dzieci, chociaż sami ich nie mają.
Jeszcze jeden telefon, prosimy. Halo?
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy.
Halo?
Słuchamy Panią.
Witam serdecznie. Swoim Dorota Kornatiela z Lublina. Ja chcę powiedzieć taką rzecz. Mianowicie bardzo podziękować za tą audycję, bo rzeczywiście jest to bardzo istotne, co Pan mówi. Mianowicie przede wszystkim akcentuje rolę rodziców i rolę rodziny. Szkoła tego nie zastąpi i dla dziecka zawsze pozostaną rodzice tymi najważniejszymi i najbliższymi i najbardziej też kształtującymi jego osobowość, jego charakter, jego postawy życiowe osobami. I za to chciałam bardzo serdecznie podziękować. Ja myślę, że jeżeli mówimy o wychowaniu tym właśnie tak zwanym seksualnym, chociaż nie lubię tego powiedzenia i zresztą nauka Kościoła też o tym, prawda, nie mówi, dokumenty Kościoła nie mówią wprost o, nie akcentują wychowania seksualnego jako seksualnego, tylko jako wychowania do pełnej integracji płciowej, do wychowania człowieka jako pełnego człowieka, którego dziedzina płciowa jest tylko traktowana jako jeden z jego elementów. Więc myślę, że żeby wychowywać w sferze seksualnej, przede wszystkim trzeba wychować człowieka. I ten człowiek będzie się oczywiście spotykał z różnymi pasożytami, wirusami, bakteriami, drobnoustrojami, które prawda, są w świecie, między innymi właśnie obrazami różnych dewiacji, różnych przeseksualizowanych scen i tak dalej, w internecie, w telewizji i tak dalej, ale jeśli będzie zaszczepiony w rodzinie, jeśli dostanie tą szczepionkę taką obronną, prawda, w rodzinie poprzez prawidłowy wzór ojca i matki i wzór ich więzi, wzór ich wzajemnej miłości i w ogóle miłości wzajemnej w rodzinie, to o czym Pan mówił, że stół łączy rodzinę, a nie jest to, prawda, telewizor, to wtedy dziecko będzie po prostu odporne na te różnego typu bakterie, z którymi się będzie stykało, bo nie jest możliwe odizolowanie go, natomiast jest możliwe uodpornienie go. I dlatego tak bardzo ważne są i te audycje, ale też takie spotkania, o których Pan mówił, jednak te konferencje, te spotkania. Ja uczestniczyłam ostatnio w wielu takich właśnie konferencjach i muszę powiedzieć, z jednej strony miałam takie poczucie, no przekonujemy przekonanych, ale z drugiej strony takie też odczucie, jak jest na pielgrzymkach, prawda, że jest nas dużo, jest nasz siła, wszyscy tak samo myślimy, nie jestem sama. Inni też tak. I wzajemnie się wtedy wspieramy. I w tym właśnie nurcie chciałam powiedzieć, że teraz właśnie w naszej tutaj dzielnicy Polski Południowo-Wschodniej trochę odbyło się tych spotkań, też między innymi organizowanych na Kulu. I taką następne spotkanie będzie 8 kwietnia. Ja organizuję taką właśnie konferencję pod tytułem Miłość, Małżeństwo, Rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży. I chcę właśnie mówić o tym, jak zastopować seksualizację młodzieży, jak wspierać młodzież w tworzeniu trwałych więzi w tych czasach właśnie seksualizacji, jak ważna jest rodzina nawet w planach i życiowych młodzieży i w ich systemie wartości, chociaż mają trudności potem z realizacją tego w własnym życiu, jak ona jest szkołą bogatszego rodzicielstwa i jak dobre jest nasze wychowanie do życia w rodzinie, właśnie po polskie, tak? Bo z punktu widzenia personalizmu chrześcijańskiego, z punktu widzenia chrześcijańskiej wizji człowieka i tak dalej. Także serdecznie zapraszam i rodziców, i nauczycieli, pedagogów, psychologów, wszystkie osoby zatroskane o życie naszych dzieci, o ich rozwój prawidłowy, właśnie do Auli Głównej Kulu 8 kwietnia we wtorek od 9.30 do 15.00 będą bardzo dobrzy wykładowcy i będziemy na ten temat i rozmawiać, ale będzie też czas na dyskusję i na dzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy się właśnie wspierali wzajemnie. Bo
dziękuję dopiero... Pani Doroto. Czas naszej audycji dobiega końca. Ważne, że ta informacja też, kiedy w Lublinie konferencja przez Panią organizowana się odbędzie 8 kwietnia w Auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Widzimy, że tych informacyjnych jest sporo. Teraz chodzi o to, żeby od informacji przejść do akcji.
Przejść do akcji, tak, bo udział w konferencji to jest jedno, ale co komu szkodzi na przykład zapisać się do jakiegoś stowarzyszenia prorodzinnego czy tego rodzaju organizacji? Tu nic, to ani nie jest żadnym kosztem, ani nie wiem, czasu nie trzeba poświęcać. Wystarczy być razem z nimi. To jest pierwszy stopień. Wystarczy wejść na naszą stronę chociażby dla rodziny.net. Wystarczy napisać maila do nas z prośbą o to, żeby przystąpić. Już będzie, ludzie będą dostawali informacje chociażby w postaci, nie wiem, newslettera albo jakiegoś informacji, informatora o tym, co się dzieje. Już chociażby będą mieli orientację. Jeśli będą mieli orientację, będą dalej rozsyłać to po rodzinie, po swoich sąsiadach i w ten sposób informacja będzie się rozchodzić. Nie mamy mediów mainstreamowych za sobą. Nie możemy liczyć na to, że informacje, ważne informacje dla nas, katolików, czy w ogóle dla rodziców, będą się rozpowszechniać rzeczywiście w szybkim tempie. Możemy to zrobić sami. I takie wstanie od fotela, tak akcja. Czasami wystarczy jeden krok do internetu i już zrobiło się dużo. Oczywiście to nie wszystko. Ci, którzy mają swoją siłę, tak jak podawałem te przykłady z Poznania i z innych miast, tak jak słyszymy, po prostu trzeba to robić, trzeba działać. No, ja myślę, że to nie wymaga dużego, nie wiem, jakiegoś strasznie mocnego wysiłku. Wystarczy po prostu chwilę poświęcić dla swojej rodziny, również na zewnątrz, nie tylko wewnątrz.
Poza tym, jak więcej osób włoży może nawet nieco mniejszy wysiłek, ale będzie ich więcej, to też no, ten efekt może być...
Jeśli zobaczymy, ilu nas jest, a to nie są... tysiące czy dziesiątki tysięcy, tylko to są miliony ludzi, no to wtedy na pewno ta siła będzie porażająca i będziemy mieli wpływ.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marek Banowski, specjalista do spraw komunikacji marketingowej, zajmujący się budowaniem strategii marek, technikami komunikacji społecznej, ale także prezes Stowarzyszenia Kongres Rodzin i założyciel Koalicji dla Rodziny, twórca projektu Rodzina równa się dobra marka, był naszym gościem. Dziękuję, panie Marku. Dziękuję także Państwu i pamiętajmy, że rodzina to jest najlepsza marka i warto o nią zadbać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.